geolog, Polska Akademia Umiejętności, profesor Stefan Witold Aleksandrowicz. Dzień dobry, witam panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Spoglądam w życiorys, który pan dzisiaj omówi, Stanisław Doktorowicz Chrebnicki. Przyznam się, że mnie to nazwisko nic nie mówi. 1888 rok w Petersburgu rodzi się Stanisław Doktorowicz Chrebnicki w rodzinie botanika.
Profesora Instytutu Leśnego. Jego matka z domu Stankiewicz była Polką, zresztą ojciec też. I tam w Petersburgu podjął naukę w szkole podstawowej, w gimnazjum realnym i studia. Oczywiście w Instytucie Górniczym w Petersburgu, to był bardzo znany instytut, w podwydziale geologiczno-poszukiwawczym. I to zadecydowało, że stał się geologiem de facto.
To uformowało go na całe życie.
Na całe życie. W tymże instytucie uzyskał dyplom inżyniera górniczego, co ciekawe, za dwie prace. Z górnictwa i z geologii. Obie obronione u profesora Bogdanowicza, Polaka, który tam wtedy pracował.
Z Petersburga jeździło się na praktyki na Syberię. Dalekie to były wycieczki.
Jeździło się i Chrebnicki też jeździł. I on miał te praktyki na Zakaukaziu, we wschodniej Syberii i, co ciekawe, nad Angarą, czyli niedaleko Irkucka, niedaleko Bajkału, w okolicy Bracka. Ciekawa rzecz, już w tym czasie spełniał rolę sekretarza naukowego sekcji syberyjskiej Komitetu Geologicznego w Petersburgu.
Gdy podpisano traktat ryski w 1921 roku, gdy wyznaczono granicę między sowiecką Rosją a Polską, tak jak wielu innych rodaków, zdecydował się powrócić do kraju.
I przeniósł się do Warszawy, od razu podjął pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym w Wydziale Węgli, bo do tego był najlepiej przygotowany. Rok później Instytut delegował go do Dąbrowy Górniczej po to, żeby tam zorganizować jakiś zespół do badania ówcześnie nazwanego Polskiego Zagłębia Węglowego, czyli tej części Zagłębia Górnośląskiego, która ówcześnie należała do Polski.
Co opracował, czym się zajął w pierwszej kolejności?
Jego zadaniem były przede wszystkim mapy. Sporządzić mapy geologiczne Zagłębia Górnośląskiego. I zaczął od arkusza, czyli od obszaru, który nazywał się Grodziec. To jest na północ od Dąbrowy Górniczej. To była znakomita, pokazowa, nieomal mapa szczegółowa, geologiczna, oczywiście do dziś aktualna.
Także okolice Żyrardowa, Olkusza były przedmiotem zainteresowania Stanisława Doktorowicz Chrebnickiego.
Jako pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego musiał podejmować te zadania, które miał na sobie instytut. I instytut skierował go m.in. do poszukiwań złóż węgla brunatnego, do sporządzenia bilansu zasobów rud cynku i ołowiu w Olkuszu, do badania nad petrografią, wykształceniem węgli kamiennych i do badania złóż glinek ogniotrwałych koło Siewierza, a więc znowu niedaleko. Jednocześnie on miał za zadanie podjąć próbę wstępnej organizacji stacji terenowej Instytutu na Śląsku. Do tego doszło dopiero po wojnie.
Po wojnie podjął się m.in. numeracji pokładów węgla na Górnym Śląsku. Przyznam się, że moja wyobraźnia nie nadąża za tym terminem. Jak można węgiel numerować?
Wraz z profesorem Tadeuszem Bocheńskim z Akademii Górniczej, wtedy już górniczo-hutniczej, opracowywał pokłady węgla tak, ażeby zorientować się, który pokład jednej kopalni odpowiada któremu pokładowi z drugiej kopalni. Bo przecież wówczas, przedtem, to były małe kopalnie prywatne i w każdej kopalni właściciel czy dyrektor kopalni nazywał sobie pokłady jak chciał. Najczęściej od imion żony, ciotki, babci, dzieci, a więc Emilia, Stanisława, Julia i tak dalej. Ale gdy ten pokład przechodził do innej kopalni, nazywał się już inaczej. Jakże tutaj po nacjonalizacji kopalń i po tym, że całe Zagłębie właściwie stało się jednym złożem, jakże tutaj takie złoże eksploatować? Do tego trzeba było uporządkować pokłady węgla i ich nazewnictwo. I zrobiono to w ciekawy sposób. Wyróżniono 9 formacji geologicznych karbonów, w których jest węgiel. I każdą z tych 9 formacji nazwano setką. 100, 200, 300, 400 do 900 od góry na dół. I w każdej takiej formacji wyróżniono pokłady od najwyższego do najniższego, nazywając 1, 2, 3, 4. A więc najwyższy pokład formacji 2 to jest 201. Potem jest 202, 203, najniższy powiedzmy kończy się na 280 czy 240, a następny to już jest 301. i powstała jednolita korelacja pokładu węgla dla całego Zagłębia Górnośląskiego. Milowy krok dla rozwoju przemysłu węglowego.
Stanisław Doktorowicz-Chrebnicki zmarł w 1974 roku i spoczywa na cmentarzu Powązkowskim w stolicy. Podsumujmy jego osiągnięcia.
Otóż po dokonaniu numeracji pokładów on podjął drugie ogromne zadanie. Sporządził jednolitą, wielką mapę Zagłębia Górnośląskiego, tak zwaną mapę strukturalną, a zatem wszystkie pokłady ważniejsze dla całego Zagłębia zostały narysowane, na jakiej głębokości się znajdują, jak są przemieszczone. I ta mapa została uzupełniona mapą geologiczną. To było ogromne zadanie, które jest wielką zasługą Chrebnickiego.
Pan, panie profesorze, znał przywołaną dzisiaj tu postać.
Ja byłem wówczas pracownikiem stacji górnośląskiej. Pracowałem w Krakowie, ale raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie byłem w Warszawie, której to oddział stacji prowadził Chrebnicki. Chrebnicki podjął się promotorstwa mojej doktorskiej pracy. No i oczywiście związek doktoranta z promotorem jest oczywisty. Zawdzięczam profesorowi Chrebnickiemu bardzo wiele. To był człowiek nadzwyczajny, niesłychanie skromny, pracowity, wielkiej kultury i wielkiej życzliwości.
Stanisław Doktorowicz-Chrebnicki, 1888-1974. Tę sylwetkę przedstawił państwu profesor Stefan Witold Aleksandrowicz.